Gość dnia w Radiu Gdańsk.
A naszym telefonicznym gościem jest Arkadiusz Mularczyk, wiceminister spraw zagranicznych, pełnomocnik rządu do spraw odszkodowań. Rozmawia Piotr Kubiak.
Dzień dobry Państwu, dzień dobry panie ministrze.
Dzień dobry, witam serdecznie.
10 polskich żołnierzy, którzy w 1939 roku bronili Westerplatte przed niemiecką agresją, spocznie dzisiaj na cmentarzu żołnierzy Wojska Polskiego na terenie Półwyspu. Jak ważny to moment w historii Gdańska i Polski, no i dla pana?
No, niezwykle ważny, bo Westerplatte jest symbolem dla wszystkich Polaków, dla walczącej Polski. Jest naprawdę miejscem szczególnym w naszej pamięci narodowej, w naszych sercach, w naszych umysłach. I dzisiaj przypomnienie nam wszystkim o tych bohaterach, którzy walczyli do końca na Westerplatte, jest szczególnie ważne i takich chwili potrzebujemy, które przypominają naszą historię, naszą walkę o niepodległość, o wolność, o to, żebyśmy mogli być wolnym krajem, wolnym narodem. Także to niezwykle ważny dzień i cieszę się, że tutaj podjęto taką inicjatywę i dojdzie do tych uroczystości.
Spoczną nasi bohaterowie na nowym cmentarzu wojskowym. Pojawiają się już takie opinie, że właśnie ten nowy cmentarz żołnierzy Wojska Polskiego na Westerplatte będzie swego rodzaju symbolem takim polskim Pearl Harbor. Czy pan podziela taką ocenę?
Myślę, że tak. Myślę, że nasz kraj jest usiany setkami, tysiącami miejsc pamięci zarówno męczeńskiej śmierci Polaków, ale też bohaterskich czynów Wojska Polskiego, naszych partyzantów, państwa podziemnego, że powinniśmy te wszystkie miejsca czcić. Tam powinny odbywać się spotkania. Powinniśmy pamiętać o tym, jak ciężką drogę nasi przodkowie mieli, nasi dziadowie, ojcowie, i że my musimy również tą pewną walkę o niepodległość naszego kraju, naszej ojczyzny, musimy wciąż pielęgnować, bo cały czas ta niepodległość jest z różnych stron zagrożona.
No właśnie, ale czy wszyscy pielęgnują, bo gdy jesienią 2019 roku odkryto szczątki obrońców, teren należał do miasta przez wiele lat rządzonego m.in. przez przeciwników dzisiejszego obozu rządzącego, przeciwników Prawa i Sprawiedliwości, czyli prezydenta Pawła Adamowicza, przez prezydent Aleksandrę Dulkiewicz, tam wszędzie był bałagan i brud. Dlaczego rządzący miastem i posłowie między innymi Platformy mówili o kolonizacji Półwyspu, kiedy ten teren przejmował rząd, żeby doprowadzić go do porządku?
To są bardzo niemądre wypowiedzi. Kiedyś przeczytałem taki artykuł czy wywiad z Janem Markiem Rymkiewiczem, który też analizował właśnie, dlaczego to Polska, nasza Polska jest tak podzielona, i wysunął taką tezę, że po prostu zbyt długo byliśmy pod zaborami, pod okupacjami różnego rodzaju. No i mamy w naszym kraju obcą potencję. Jakkolwiek byśmy ją rozumieli, to rzeczywiście jest tak, że jest część społeczeństwa, po prostu, która się nie utożsamia z Rzeczpospolitą, nie utożsamia się z Polską, i to jest pewien problem. Ale myśmy powinniśmy mimo wszystko jednak pracować bardzo wytrwale, pokazywać piękne karty naszej historii, pokazywać, że ta historia nie była łatwa. I że to, że dzisiaj cały czas jesteśmy w kraju na dorobku, który goni kraj Europy Zachodniej pod względem zamożności, PKB, poziomu życia, nie jest to wynikiem po prostu tego, że jesteśmy głupsi od innych narodów, tylko jest to autentycznie wynikiem naszej niezwykle trudnej, ciężkiej historii od zaborów, okupacji, wojny, najazdy, nierozliczone, że tak powiem, kwestie po II wojnie światowej. To dzisiaj cały czas pokutuje i musimy mieć pełną świadomość, że Polacy są bardzo mądrym narodem i jesteśmy bardzo ambitnym, pracowitym narodem, natomiast no niestety okoliczności te zewnętrzne, wojny, najazdy, okupacje, grabieże doprowadziły do tego, że cały czas niestety jesteśmy na kraju na dorobku, ale myślę, że wyciągamy z tego dobre wnioski.
No właśnie, panie ministrze, wnioski są. Jest raport związany z odszkodowaniami od Niemiec. Reparacje od Niemiec za straty poniesione przez Polskę w wyniku agresji i okupacji niemieckiej w latach 1939-45 szacowane są już na ponad 7 bilionów złotych. Dochodzi inflacja. Niemcy uważają, że sprawy nie ma. A dlaczego?
No bo Niemcy przyzwyczaili się, że po prostu, że nie muszą się z Polakami liczyć po prostu. I dlatego mówią, że sprawy nie ma. Natomiast to się zmienia. I chcę powiedzieć jasno, że w ciągu 2 miesięcy wydarzyły się naprawdę historyczne wydarzenia w tym obszarze. Po pierwsze, 1 września opublikowano raport o stratach wojennych, nad którym pracowaliśmy niemal 5 lat. I serdecznie zapraszam też Państwa do odwiedzenia strony straty-wojenne.pl, gdzie ten raport można sobie przeczytać po polsku i po angielsku. Następnie 14 września była uchwała polskiego Sejmu, która popiera rząd w tych działaniach związanych z dochodzeniem odszkodowań. 3 października rząd wystosował notę dyplomatyczną do Niemiec z roszczeniami, tam jest 9 punktów.
O właśnie, najważniejsze punkty, panie ministrze, według pana z tej noty, tak żeby przybliżyć to naszym słuchaczom.
Jeszcze tylko dokończę. I 28 października pan premier Mateusz Morawiecki powołał pełnomocnika, w mojej osobie pełnomocnika do spraw dochodzenia właśnie odszkodowań od Niemiec. Więc jakby reasumując, w ciągu dwóch miesięcy ta sprawa gwałtownie przyspieszyła. To są wydarzenia absolutnie historyczne, ponieważ nigdy nie było takich sytuacji w historii naszego kraju. I teraz czego dotyczą te roszczenia? Przede wszystkim odsyłam do komunikatu MSZ-u, ale w tym komunikacie my skrótowo prezentujemy jakby główne tezy, noty. Przede wszystkim domagamy się odszkodowania za wszystkie skutki i konsekwencje II wojny światowej. Domagamy się zadośćuczynienia dla obywateli polskich i ich rodzin, którzy ponieśli ciężkie ofiary, ciężkie straty podczas II wojny światowej. Domagamy się zwrotu restytucji zarabowanych dóbr kultury, dzieł sztuki, które do dzisiaj są w muzeach, w domach prywatnych Niemców i nie zostały zwrócone. Domagamy się zwrotu zasobów finansowych, oszczędności Polaków, które zostały zrabowane, oszczędności naszych dziadków po prostu i babci, które zostały zrabowane z banków polskich i zostały zdeponowane w bankach niemieckich. I mamy numery kont, gdzie te środki się znajdują. Domagamy się zwrotu zrabowanego mienia Związku Polaków w Niemczech, które zostało dekretem Beringa, po prostu zrabowane Polskim Związkowi Polaków w Niemczech. Domagamy się zamordowanych działaczy polskich właśnie z Związku Polaków w Niemczech. Domagamy się właściwego upamiętnienia polskiego męczeństwa zadanego przez nazistowskie Niemcy. I domagamy się tego, żeby Niemcy w sposób prawidłowy, rzeczywisty i prawdziwy, czyli uczyć historii II wojny światowej, w szczególności agresji okupackiej niemieckiej na ziemiach polskich, bo tam jest ten obszar jest absolutnie skrzywiony. Po prostu Niemcy nie mają po prostu wiedzy, generalnie społeczeństwo niemieckie nie ma wiedzy o tym, co ich ojcowie, dziadkowie wyprawiali na ziemiach polskich. I domagamy się chcemy, żeby rząd niemiecki zaczął w sposób prawdziwy prezentować, czy historycy Niemiec, szkoła niemiecka, żeby w sposób prawdziwy prezentowali, jak wygląda agresja okupacja niemiecka na ziemiach polskich. I to są te główne tezy noty. My tę notę wysłaliśmy 3 października. Na razie nie mamy odpowiedzi ze strony Niemiec. Oczywiście jeszcze damy kilka, myślę, tygodni na odpowiedź. Natomiast oczywiście intensywnie pracujemy na wielu formatach. Przygotowujemy się do kolejnych wizyt zagranicznych. Na pewno tego tematu nie odpuścimy i będziemy go bardzo intensywnie prezentować na forach międzynarodowych.
Panie ministrze, kilka tygodni na odpowiedź. Do końca roku czekamy na taką formalną odpowiedź, bo ta nieformalna już jakby była, bo na przykład szefowa MSZ Niemiec Annalena Baerbock, odnosząc się do noty, mówiła, że kwestia reparacji z punktu widzenia rządu federalnego jest kwestią zamkniętą. Od razu po przedstawieniu raportu na przykład Grzegorz Schetyna, czyli jeden z liderów Platformy Obywatelskiej, mówił, że reparacje wojenne nie należą się Polsce. Sprawa została zamknięta w 1953 roku. A to, co robi dziś PiS w tej sprawie, jest tylko grą dla polityki wewnętrznej. To są słowa Grzegorza Schetyny, chyba zdaje się z 2 września. To jak to z tymi Niemcami będzie? Sądzi pan, że oni coś odpowiedzą, czy dalej będą tkwić przy tym stanowisku? Sprawy nie ma, Polacy nie dostaną żadnych pieniędzy. Skończcie z tym, nie dyskutujmy na ten temat.
Dużo by nie zależało od naszej postawy i to, że został powołany pełnomocnik rządu w tej sprawie, jest dla Niemców jasnym sygnałem, że każdego dnia i tygodnia będziemy ten temat podnosić w różnych gremiach międzynarodowych i przygotowywać się do dalszych działań. Ten temat nie przyschnie, chcę to powiedzieć jasno. To nie jest tak, że Niemcy go przeczekają przez rok do wyboru. Po prostu go nie przeczekają, bo mamy prawie rok do wyboru, więc jesteśmy w stanie naprawdę dużo rzeczy na całym świecie zorganizować, zbudować koalicję, odwrócić tą historię, którą Niemcy zbudowali nad naszymi głowami, gdy my nie mogliśmy się bronić jako kraj, ponieważ byliśmy kupowani przez Sowietów. Więc no, muszą mieć pewną świadomość, że w ich interesie jednak jest podjęcie dialogu z Polską, ponieważ i wizerunek kraju praworządnego, przestrzegającego tutaj standardów demokratycznych, praworządności, po prostu zostanie zrujnowany przez tą, przez taką politykę, o której pan powiedział, a którą zakomunikowała pani minister spraw zagranicznych Niemiec na konferencji 3 października z ministrem Rauem. To chcę powiedzieć, że to była wypowiedź w mojej ocenie skandaliczna. Znaczy może przedwczesna, tak bym to ujął, no bo pani minister wypowiedziała się co do noty, której zakładam jeszcze, że tak powiem, nie widziała lub też widziała, lub też jej nie przeanalizowała. Więc są to takie, powiedziałem, wypowiedzi bardzo przedwczesne, pochopne. My uważam, powinniśmy jednak stronie niemieckiej dać czas na ochłonięcie z tą sprawą, zrozumienie, że to nie jest jakiś temat wewnętrzny. Oni muszą jakby to zrozumieć po prostu. W niemieckim MSZ-cie, w Urzędzie Kanclerza muszą zrozumieć, że ten temat nie przyschnie i że będziemy go podnosić przez najbliższe miesiące, tygodnie i lata. I muszą się z tym tematem zmierzyć. I ja powiem w ten sposób. Ja jestem generalnie optymistą. Uważam, że dla Niemiec to nie będzie wielkie wyzwanie, żeby usiąść do stołu rozmów, rozpisać tutaj te punkty noty na poszczególne obszary negocjacyjne, doprowadzić w ciągu najbliższych może miesięcy do jakichś wstępnych konkluzji. Więc ja jestem optymistą, uważam, że są wielkie szanse na uregulowanie tej historycznej sprawy w relacjach polsko-niemieckich i zbudowania tego partnerstwa na rzeczywistych fundamentach, bo na dzień dzisiejszy no to jest to fasadowa przyjaźń. Jeżeli jest kraj agresor, który najechał, drugi zrabował, wymordował ludzi, wzbogacił się na tym rabunku i, no i uważa, że jest temat załatwiony i że nic nie powinien zapłacić, no to mam do czynienia z brakiem równowagi w tych relacjach międzynarodowych. No, agresor mówi, że ofiarze się nic nie należy. No, jest to sytuacja absolutnie bez precedensu, nie tylko w relacjach polsko-niemieckich, ale w relacjach światowych. No, to tak samo jakby dzisiaj pokonana Rosja mówiła, że absolutnie zapłaci reparacji Ukrainie, no bo nie, prawda? A dlaczego? No bo nie. A na czym? Więc no, taką postawę prezentują dzisiaj Niemcy.
A na czym, panie ministrze, pan opiera tą szczyptę optymizmu, czy więcej niż szczyptę optymizmu, jeśli chodzi o postawę Niemców i o zmiany w tej postawie Niemców?
Dlatego, że zmienia się architektura europejska i światowa. Niemcy dzisiaj, no, z całym szacunkiem, nie są mocarstwem moralnym. Ich postawa w kontekście wojny na Ukrainie budzi bardzo wiele wątpliwości. No, to nie jest tak, że wszyscy kochają Niemców w Europie czy na świecie. Niemcy próbują wymuszać swoje interesy, swoją politykę na wielu krajach w Europie i na świecie, co budzi bardzo wiele różnego rodzaju wątpliwości wśród wielu krajów. Też polityka, którą prowadzi Unia Europejska, oczywiście realizując niemieckie interesy, budzi wiele zastrzeżeń ze strony różnych krajów. No, ale poza tym nasza postawa jest w mojej ocenie tutaj kluczowa. No, my podnosimy temat absolutnie uniwersalny, dotyczący odszkodowań za wojnę. To jest temat globalny, międzynarodowy. Takie dyskusje się toczą między wieloma krajami i one się będą toczyły nadal. I nie jest w interesie Niemiec, ażeby jeden z największych partnerów gospodarczych Niemiec, partner polityczny, no, tak powiem, cały czas bruździł tutaj Niemcom na arenie międzynarodowej, bo chcę podkreślić, że uderzymy do wszystkich organizacji międzynarodowych, które są możliwe, żeby ten temat podnieść. To Rada Europy, OECD, OBWE, ONZ, także poinformujemy wszystkich partnerów międzynarodowych o postawie Niemiec. Więc Niemcy muszą mieć świadomość, że ten temat nie przyschnie i że poniosą wielkie straty wizerunkowe, jeżeli nie usiądą z nami do rozmów.
To jeszcze o Niemczech i o Niemcach. Czy pana zdaniem, trochę zmieniamy temat, ale jeszcze gospodarka, relacje polsko-niemieckie oczywiście, czy Niemcy w komisji, czy Komisja Europejska i Niemcy będą blokowali budowę elektrowni atomowych w Polsce, jak pan sądzi, bo już takie głosy w Niemczech się podnosiły, że no, Polacy to nie mogą budować sobie elektrowni atomowych. Muszą się pytać Niemców.
No właśnie, no to jest jakby kwestia polityki w ogóle Niemiec wobec Polski. I oni oczywiście tego nie robią swoimi rękami, tylko robią to w białych rękawiczkach przez Komisję Europejską, czy organizacje ekologiczne, czy jakieś inne podmioty. No, mówiąc, że no w Polsce nie może być, nie wiem, różnych strategicznych inwestycji, no bo Polska ma być krajem takim, junior partnerem wobec Niemiec. No, Polska nie może być partnerem. I widzimy, że są takie różne próby podejmowane, ażeby oczywiście nie swoimi rękami blokować różnego rodzaju strategiczne inwestycje w naszym kraju. No i musimy mieć świadomość, że no jest to element pewnej rywalizacji między europejskiej, w Unii Europejskiej, w Europie, o pewną pozycję, o status, o o to, kto na kogo pracuje, o to, kto czerpie profity z działalności gospodarczej, jaka gospodarka jest bardziej konkurencyjna. Dotychczas to była niemiecka, ponieważ w dużej mierze miała, oczywiście wracając do historii, nie rozliczyła się z wojny, z rabunków, później dostała plan Marszala, Niemcy dostali plan Marszala, później dogadywali się z Rosją i kupowali tanią energię, więc no Niemcy są nastawieni na siebie, w dużej mierze na promocję swojej gospodarki, swoich interesów politycznych, geopolitycznych. Na pewno silna Polska tutaj, no niestety, ale czasem jest jasno, nie jest w interesie Niemiec. Natomiast my musimy mieć świadomość, że chcąc podwyższyć nasz status, chcąc być krajem zamożniejszym, chcąc, żebyśmy my wszyscy lepiej zarabiali, jeździli lepszymi samochodami, jeździli na lepsze wakacje w czasy, no niestety musimy o ten status nasz mocno zabiegać i mocno się zmagać z tymi różnego rodzaju przeszkodami zewnętrznymi.
Niemcy dogadywali się z Rosjanami, teraz dogadują się z Chinami. Już nie będę pytał pana ministra o wizytę Olafa Scholza w Chinach, która bulwersuje między innymi sojuszników Polski i sojuszników walki z Rosją. Panie ministrze, jeszcze chciałbym zapytać o decyzję związaną z budową zapory tymczasowej na granicy. Co na to wpłynęło? Czy dzisiaj jesteśmy bezpieczni? Bo no, Gdańsk, Trójmiasto jest blisko granicy z obwodem kaliningradzkim, jak nazywają obwód Rosjanie. Jest poważne zagrożenie z tamtej strony, związane z możliwością transferowania czy przekraczania, nielegalnego przekraczania granicy przez migrantów, którzy już prawdopodobnie ściągani są, czy przylatują do obwodu kaliningradzkiego?
No widzimy, panie redaktorze, że po prostu Putin przegrywa wojnę i przegrywa ją także przez Polskę. Tak? No, przede wszystkim przez to, że Ukraińcy się wybitnie, dzielnie po prostu bronią i walczą, ale też przez Polskę, która jest no, głównym dostarczycielem tej pomocy, wsparcia, hubem transportowym. No i niestety Putin to wie, widzi to i będzie próbował w jakiś różny sposób nas tutaj hybrydowo atakować. I oczywiście tego nie można wykluczyć, dlatego po pierwsze to, że został postawiony płot na granicy, czy mur, czy ogrodzenie na granicy polsko-białoruskiej, było bardzo ważne, bo to zahamowało w ogóle napływ tych w cudzysłowie imigrantów. No i są sygnały, jak widzimy, również, że z tej strony może być próba takich działań hybrydowych, dlatego musimy po prostu w sposób bardzo szybki odpowiadać na te zagrożenia, dlatego że ceną po prostu jest tutaj no, przede wszystkim kwestia naszego bezpieczeństwa.
Działania krytykuje już opozycja i chyba gra w talii Putina, między innymi Janina Ochojska, europosłanka. A tutaj jeszcze tylko warto dodać, że zarzuty o prowadzenie propagandy stawia rzecznik obwodu kaliningradzkiego, który właśnie mówi, że stawianie płotu po polskiej stronie to co najmniej populizm. Będziemy przyglądać się tym wszystkim sprawom, o którym rozmawialiśmy z panem ministrem. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję serdecznie, miłego dnia życzę, pozdrawiam.
Gość dnia w Radiu Gdańsk.